Dzień dobry, jak co wtorek witamy w audycji AZS na fali w radio UWM-FM. Mateusz Lewandowski, witam serdecznie. Dzisiaj audycja szczególna, bo rozmawiamy ze zwycięzcą, dwukrotnym wręcz zwycięzcą Ligi Mistrzów, Wojtek Żaliński, Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle, a także nasz były zawodnik jest z nami. Łączenie internetowe przez Skype. Witam cię, Wojtek, serdecznie.
Cześć Mateusz, witam Ciebie i witam wszystkich słuchaczy.
Napięty terminarz ostatnio u Was po tym powrocie z Turynu. Był czas odpocząć w ogóle, troszeczkę się zdrzemnąć, bo jak ja codziennie odpalam Twoje media społecznościowe, to widzę post 6:10 rano. To jest czas na odpoczynek?
No dobrze to określiłeś, że nie ma trochę czasu przede wszystkim na spanie. No jeszcze mi się nie udało odespać, nie udało mi się jeszcze odzyskać głosu do końca. Codziennie się bardzo wcześnie kładę spać, dlatego właśnie wstaję po piątej, przed szóstą i wtedy jest chwila na te media społecznościowe. Wczoraj mieliśmy dosyć intensywny dzień, wizyty u sponsorów, oficjalne zakończenie sezonu w klubie. Także no jeszcze 2-3 dni mamy takie dosyć napięte, a potem już na pewno zasłużony odpoczynek.
A jak was Kędzierzyn Koźle przywitał po powrocie z Włoch?
No to była niesamowita niespodzianka ze strony mieszkańców miasta, bo zebrali się naprawdę tłumnie pod halą. Nie wiem, czy to była taka spontaniczna decyzja, czy coś zaplanowanego, bo były takie jakby fajerwerki, których chyba na spontanie się nie da. Ale to było coś niesamowitego. Nawet wśród nawet paru znajomych byłem w kontakcie i tak naprawdę, kiedy wylądowaliśmy w Katowicach, po drodze jeszcze byliśmy na obiad, więc tak naprawdę kibice na nas przeszło 2 godziny czekali pod halą, a wiesz, jak wygląda parking przed halą, no, był cały zawalony samochodami, no i przede wszystkim no, multum ludzi. No to było coś niesamowitego. Tak jakby te chwile wzruszenia, które były za nami już po całej podróży, po meczu, wróciły na nowo pod halą i znowu wydaliśmy morze łez.
No, jak ktoś oglądał transmisję telewizyjną, to też widział strefy kibiców w obu miastach i u was w Kędzierzynie też taka strefa była, już nie mówiąc w ogóle o kibicach, którzy przyjechali razem z wami do Turynu.
No, nie miałem okazji zobaczyć tej strefy w Kędzierzynie, bo jakby dosyć wcześnie wylatywaliśmy do Turynu. Widziałem tylko tak, jak ty wspomniałeś, na zdjęciach internetowych. No i no, duży szacunek dla mieszkańców miasta. Widać było, że wszyscy byli zjednoczeni i trzymali za nas kciuki. No, w Turynie też byliśmy dosyć mocno odizolowani od kibiców. Po pierwsze ze względu jakby na znaczenie finału, no nie pojechaliśmy tam na wycieczki i nie byliśmy nigdzie ani w centrum miasta. Po drugie, no pogoda nawet nam nie pozwoliła nawet na najprostszą kawę wyskoczyć, a sami byliśmy zlokalizowani na takim jakby obrzeżach Turynu, więc tam jakby nie docierały do nas te sygnały, że tych kibiców jest tak dużo. No ale na hali to naprawdę robiło wrażenie. No jedna ściana kibiców Jastrzębskiego Węgla, druga ściana kibiców Zaksy. No i w zależności od tego, jak się mecz układał, no to tak było słychać tych kibiców i to było niesamowite wsparcie.
To wy jak tacy chyba przysłowiowi w cudzysłowie polscy turyści, bo jak wylatujesz to zimno, jak przylatujesz to plus 20 w Polsce.
Tak, no to było dokładnie odwrotnie niż to, co zakładaliśmy. No, poleciliśmy i tak naprawdę 3 dni w Turynie, 3 dni rzęsistej ulewy. Tam to jest chyba na skraju powodzi, nawet jak tam po meczu zdarzyło nam się na chwilę gdzieś tam wyjść na krótką wycieczkę po mieście, to byliśmy koło rzeki, która tam przepływa przez Turyn, i widać było, że tam jest chyba skrajnie zła sytuacja, taka już chyba nawet powodziowa, przede wszystkim spowodowana tym kilkudniowymi opadami. I no nie były to dla nas jakby takie fajne warunki, bo ani temperatura, ani ta deszczowa aura nie pozwalały na to nawet, żeby tam jakby po prostu wyjść i świętować. Mam dużo lepsze wspomnienia, jeśli chodzi w tym kontekście z Lublianą z zeszłego roku, gdzie tam jakieś pojechaliśmy, to krótkie spodenki, 20 parę stopni i takie fajna aura. No, w Turynie nie było smutno, jeśli chodzi o tą pogodę, no ale w sercach było gorąco.
No to powiedz, Wojtek Żaliński, dwukrotny zwycięzca Ligi Mistrzów. Jakie to uczucie, Wojtek?
Mati, no ciężko mi w to uwierzyć. No, jak sam wypowiadasz te słowa, to czy w to wierzysz? No, ja w życiu bym się nie spodziewał, że tak się tutaj moja przygoda w Kędzierzynie potoczy. Ja nawet wtedy, kiedy już podpisałem kontrakt z Zaksą, grając oczywiście jeszcze w Indykpolu AZS Olsztyn, chłopaki wygrywali tą Ligę Mistrzów po raz pierwszy. No i jak to oglądałem, to tak troszkę był to taki śmiech przez łzy, że żałuję, że mnie jeszcze tutaj, że jeszcze tutaj nie zdążyłem dotrzeć. Czy inaczej, czy już, że już nie jestem w barwach tej drużyny, bo uciekła mi taka szansa. I szczerze przynajmniej to mówiłem do chłopaków w drużynie, że no nie wierzyłem, że to się uda zrobić drugi raz. To w zeszłym sezonie, a to w tym roku to już przeszło jakby na naprawdę najśmielsze oczekiwania. Chciałem przyjść do Zaksy po to, żeby zdobywać trofea. Myślałem tutaj bardziej o Mistrzostwie Polski, o Pucharze Polski, życie jakby mnie zaskoczyło tak mocno, że mogę dzisiaj się nazywać dwukrotnym triumfatorem Ligi Mistrzów. To jest coś niesamowitego. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że to jestem w drugim czy trzecim szeregu i jakby też no, nie mogę jakoś tak dumnie nosić tego medalu, bo wiem, że to jest sukces oczywiście całej drużyny, ale jakby no, mój wpływ na grę na boisku nie był tak duży, żebym ja tu teraz jakby chełpił się tym, że oto ja wygrałem Ligę Mistrzów, ale no, jestem częścią tej wspaniałej drużyny i to też jest dla mnie jakby niesamowite uczucie i powód do zadowolenia.
Z drugiej strony, powiedz, kto będzie o tym za 3, czy 4, czy 5 lat pamiętał, że akurat ty miałeś taki, a nie inny wkład. No, reszta będzie pamiętała, że po prostu wygrałeś Ligę Mistrzów, tak jakby chociażby u nas przykład Matiego Poręby i Wicemistrzostwa Świata. Kto będzie za kilka lat o tym pamiętał? Jest medal, jest sukces. No i ty i Mati jesteście częścią po prostu tych drużyn.
No racja, nie jestem sobie w stanie przypomnieć, o jakim nazwisku teraz będę mówił, ale kiedyś czytałem taką historię o koszykarzu w NBA, który był takim głębokim, głębokim rezerwowym i zdarzyło mu się z jakąś drużyną wygrać 2 czy 3 razy mistrzostwo i on właśnie tak mówił, że no dzisiaj jestem tylko rezerwowym, za 5 lat będę pierwszopiątkowym, za 10 lat będę mówił, że ja przechylałem szale zwycięstwa, a za 15 już będę MVP, także... W tym kontekście też wiadomo, że ten sukces zostanie już z moją drużyną i ze mną na zawsze i jakby ten wkład z biegiem czasu będzie się liczył coraz mniej. Taka jest zawsze hierarchia każdej drużyny. Nie wiem, możemy teraz się odnosić do historii, do nie wiem, do chociażby reprezentacji Polski w siatkówce, która osiągnęła wielkie laury, nie wiem, w 2014, 2006. Chodzi mi o taki jakby długi okres czasu i wtedy też tam byli zawodnicy, którzy grali dużo, którzy grali mało. A jakby z perspektywy czasu już teraz o wszystkich się mówi jednakowo, po prostu mistrzowie.
Czy przebieg tego meczu finałowego i ten tiebreak, ta dramaturgia, to było takie według Ciebie idealne zwieńczenie całego sezonu siatkarskiego w wykonaniu Waszej drużyny?
No zdecydowanie. Ten sezon to była naprawdę sinusoida i wczoraj na zakończeniu nasz kapitan Olek Śliwka fajnie to powiedział, że charakter naszej grupy nie kształtował się nie wiem, na Pucharze Polski, na półfinale z Perugią, czy na finale w Turynie, kształtował się wtedy, kiedy przegraliśmy pierwszy raz po 20 latach w Nysie, kiedy pierwszy raz od długiego czasu przegraliśmy z Indykpolem AZS Olsztyn, kiedy w grudniu przegraliśmy na wyjeździe w Lublinie, traciliśmy punkty z Radomiem, z Barkomem Kazany Lwów. To wtedy byliśmy pod ścianą, wtedy mieliśmy kłopoty. I nikt jakby panicznie nie reagował, tylko wtedy uczyliśmy się tego, jak sobie zbudować taki duch zwycięzcy. No, nie da się ukryć, no, przyjście Bartka Bednarza to był taki game changer dla naszej drużyny. On wzniósł ten klub na wyższy poziom i bez niego by to się nie udało. To nie będziemy tutaj jakby pisać jakichś śmiesznych historii. Dzięki całej drużynie i dzięki transferowi Bartka w odpowiednim momencie dzisiaj jesteśmy tu, gdzie jesteśmy.
Ja bym jeszcze do tego trzecie nazwisko dodał, które chyba kibicom bardzo zapadło w pamięć po tym finale, a dokładniej po ostatniej akcji Łukasz Kaczmarek i jego łzy, które no, zostały uchwycone w kamerze. I to chyba też mówi wszystko, z jakim wy napięciem w ogóle musieliście się mierzyć, mając w głowie te trzy nieudane finały plusligowe z Jastrzębiem.
No właśnie, wracając do poprzedniego pytania, bo jakby zapomniałem, zaciągnąłem te odpowiedzi, zapytałeś o ten przebieg. No my też nie byliśmy tego pewni, nie będziemy teraz jakby też ukrywać, że jechaliśmy tam z klatami wypiętymi do przodu. Wierzyliśmy w to, że jesteśmy w stanie podjąć walkę z Jastrzębskim Węglem, wierzyliśmy w to, że możemy ten finał wygrać, no ale gdzieś jednak tutaj z tyłu głowy się działo, że zbili nas niemiłosiernie w finale Plus Ligi. My zagraliśmy 10 setów. Jeden wygraliśmy, w jednym podjęliśmy walkę, 8 to była miazga. Jastrzębie grało na niepotycznym poziomie i na przestrzeni 3 meczów żaden z zawodników Jastrzębskiego Węgla nie miał chwili słabości. Tam nie było możliwości zmiany. My nie mieliśmy punktu zaczepienia, więc ciężko jakby nastawiać się, nie no tak, no jedziemy do Turynu, panowie, to jest nasz finał. To nie było tak. No, za nami ciężka praca i fizyczna, i mentalna, i długi okres czasu, długi, no bo w takim sezonie zwariowanym 10 dni to jest długi okres, więc mieliśmy jakby super warunki do tego, żeby się spróbować odbudować i całe szczęście nam się to udało. Ty teraz wspominasz o Łukaszu Kaczmarku. No i no Łukasz też no jakby idealnie zobrazował, jakie to emocje targały nim i nami. Każdy z nas w tym był, każdy z nas dostał wpysk 10 dni wcześniej i z każdego zeszło naprawdę niesamowite ciśnienie. Łukasz jest rzeczywiście twarzą tej drużyny. Te jego reakcje po finale to nie była gra aktorska, bo wtedy należałby mu się Oscar, a on po prostu zasłużył na złoto Widzymistrzów. Póki co, David Smith, no to jest inspirująca historia, no nie? Chłopak 38 lat, pewnie przez wielu już odsyłany na emeryturę, gość wygrywa trzecią Ligę Mistrzów i zdobywa MVP. On jest inspiracją dla milionów ludzi ze względu na swoją wadę słuchu, a dla nas tak pośladkarsko, to jest po prostu inspiracja. No, wzorować się na gościu, który w tym wieku pokazuje, że może, że warto i jakby świat nie ma granic, jeżeli się po prostu marzy i ciężko pracuje.
A jeżeli ktoś ma kontuzję, to niech sobie wrzuci w Google historię Norberta Hubera, co? I tego, jak
No to
on,
myślę.
jak rok temu spędzał finał Ligi Mistrzów, a jak w tym roku.
Racja, no dla Norbiego też to był ciężki
No.
sezon. Norbi też jakby nie wrócił tak na 100%, prawda? Nie. Dima oczywiście zadomowił się w szóstce Zaksy tak na dobre i po powrocie do zdrowia Norbiego on wcale mu tego miejsca nie chciał oddać. To na pewno było dla Norbiego trudne, że po pierwszym sezonie, w którym zdominował całą ligę, był chyba, nie chyba, no był najlepszym środkowym ligi w poprzednim sezonie. Ta kontuzja z finału wykluczała go z Lubiany i taka historia, że on wrócił, nie grał za dużo w tym sezonie, tak naprawdę grał troszkę w kratkę i jeśli chodzi o swoją jakość i jeśli chodzi o tą liczbę meczów, w finale plus ligi praktycznie był niewidoczny, a w finale wtóry nie był po prostu niesamowity. No, ktoś może spojrzeć na cyferki, że w ataku miał tyle stylu, a nikt nie jest w stanie opisać, ile on nam dał energii, takiej pozytywnej energii, bo Norbi jest wojskowym wariatem i tego, jak wspaniale wpłynął na ten zespół.
Jak już był skład, znany skład finału Ligi Mistrzów, że to wy Jastrzębie zagracie, no pojawiły się głosy, a może spróbujmy przenieść finał do Polski. Czy ty w takim rozwiązaniu widziałeś więcej plusów czy minusów?
Ja widziałem plus. My mieliśmy między sobą jakąś taką dyskusję, może nie w kierunku podejmowania jakichś kroków, bo my sobie zdawaliśmy sprawę, że my jesteśmy za krótcy, żeby decydować o tym, gdzie odbędzie się finał Ligi Mistrzów. To jest święto CEF-u, całej europejskiej siatkówki, w to jest zaangażowanych mnóstwo osób, organizacji i zdawaliśmy sobie sprawę, że logistycznie to jest niemalże nie do zrobienia, ale jakby w części z nas żyła taka nadzieja, że finał bez Włochów spowoduje, że Włosi ten finał będą chcieli oddać. Ja wtedy bardzo chciałem, żeby finał się odbył u nas w Polsce. Słyszałem o Gliwicach, to jakby to była tak logistycznie idealna lokalizacja dla nas i dla Jastrzębia. Pół godzinki od nas, pół godzinki od nich. Jakby żyłem nadzieją, że duża część na przykład mojej rodziny, moich znajomych, takich, którzy nie mogli sobie pozwolić na wyjazd kilkudniowy do Torunu, na taki finał by mogli przyjechać i jakby dla mnie to był jakiś taki smaczek, że chciałbym, żeby finał był przeniesiony, ale tak naprawdę to nigdy się nie łudziłem, że do tego dojdzie. Tak jak mówię, ja widziałem w tym plusy, ale no nie łudziłem się, że finał się rozegra w Polsce.
No, zwłaszcza, że też mówimy o finale pań, gdzie tam dwa tureckie, tak, zespoły się mierzyły, to wtedy całą logistykę też pań by trzeba było przenieść tutaj do Polski. Ale czy uważasz, że magia tych dwóch słów Liga Mistrzów zadziałałaby na polskich kibiców? Zwłaszcza, że wy Jastrzębie to byście po raz siódmy, ósmy, dziewiąty już grali w tym sezonie.
Myślę, że tak. No, na pewno byśmy wypełnili każdą halę w Polsce. No, nie wiem, czy narodowego byśmy. To oczywiście pół żartem, pół serio. Stosunkowo nie było dużo czasu, no nie, jeśli chodzi o organizację tak dużego widowiska, ale te tam, nie wiem, 15-18 tysięcy ludzi, które mogłyby w Gliwicach czy w Krakowie obejrzeć taki mecz, na pewno w Polsce by to zrobiło. Ale ja też właśnie już tak na chłodno myśląc, to powiedziałeś, no, w dwóch wyrazach Liga Mistrzów zawiera się jakaś taka magia, zawsze kojarząca się z czymś innym niż polskie, z wyjazdem i coś w tym tak naprawdę było. To ja też przed finałem uczestniczyłem w takiej wideorozmowie w Cieszę się, że zagramy na wyjeździe, bo to pozwala też tak naprawdę na takie utrzymanie większej koncentracji, bardziej się skupieniu i jakby trzymaniu z tyłu głowy, że to jest naprawdę coś wielkiego. A jakby przeniesienie to gdzieś tutaj bliżej mogłoby to spowodować, że to byłby taki po prostu kolejny mecz. No my już graliśmy Ligę Mistrzów w Gliwicach i to też było, miało być święto, bo graliśmy z Lubę Banką w zeszłym roku, a to tak naprawdę właśnie ze względu na tę logistykę, krótki wyjazd, to był taki po prostu kolejny mecz. Summa summarum wyszło świetnie i cieszę się, że zostaliśmy w Turynie. A jak się okazało, no, Polacy tu mnie potrafią wypełnić też halę oddaloną o tam 1500 km.
No i tu warto właśnie wspomnieć i o waszych kibicach, i o kibicach Jastrzębia, bo obie drużyny były dopingowane przez polskich fanów. No to na koniec tej pierwszej części, z czym będzie ci się kojarzył Turyn po 20 maja i czy w te wakacje z chęcią ten Turyn odwiedzisz, bo masz tam miłe wspomnienia?
Turyn, no, będzie mi się kojarzył po prostu ze złotem, no, z niesamowitymi emocjami, no, z tym meczem, z tym, co przeżyliśmy po meczu, w hotelu, w autobusie. Dla części z nas to był ten mecz był pożegnaniem z klubem, więc jakby wiele łez się wylało ze względu na wiele czynników. Tak jak mówię, ten powrót po finale, trzecie zwycięstwo z rzędu, pożegnanie dla części, z którym jakby jesteśmy blisko od dłuższego czasu. Powodowało, że naprawdę, no, jak na facetów przystało, płakaliśmy. I to będzie takie moje pozytywne skojarzenie. Ale czy ja do Turynu bym chciał wrócić? Nie, chyba nie. Jakoś bardziej mnie ciągnie do Lubliany. Tam wygraliśmy Ligę Mistrzów jakby po raz pierwszy z tym moim udziałem, czy tam z moją obecnością w drużynie. I Lubliana jako miasto mi się bardziej spodobało. Jeżeli miałbym gdziekolwiek wrócić, to wolałbym do Lubliany.
I tutaj stawiamy kropkę. Chwila przerwy muzycznej, za kilka minut wracamy do rozmowy z Wojtkiem Żelińskim. Druga część audycji AZS na fali. Przypominamy, naszym gościem Wojtek Żeliński, Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle, triumfator tegorocznej Ligi Mistrzów, dwukrotny triumfator, no bo jeszcze oczywiście złoto w poprzednim roku. W poprzedniej części porozmawialiśmy sobie o Lidze Mistrzów, a teraz Wojtek, przejdźmy do Plus Ligi, bo tutaj też warto wspomnieć o tym sezonie. Już pokrótce ty wspomniałeś, no bo to się tematy przeplatają, Liga Mistrzów, Plus Liga, to się wszystko przeplatało. Ale czy ten sezon to był sezon, gdzie twoja drużyna, w której grałeś, to była najbardziej naznaczona wszelkimi problemami zdrowotnymi, kadrowymi, zawirowaniami różnymi itd.?
To znaczy, mieliśmy swoje problemy, czasami ludzie od nich wiedzieli, czasami nie, ale no nie chciałbym jakby tutaj już teraz prowadzić rankingu drużyn, które tak naprawdę najbardziej zostały poszkodowane przez los, przez kontuzję. Wiele takich drużyn miało problemy, począwszy od was, straciliście pierwszego rozgrywającego i dużo wam uciekło, prawda? Jeśli chodzi o poziom gry, jakby takiego ducha w zespole, nie można powiedzieć, że Olsztyn się wtedy skończył. Ale dało się z boku zauważyć na chłodno, na przykład takie moje spostrzeżenia, że Olsztyn był inny niż wcześniej. No i jeżeli to powoduje kontuzja, to na pewno mielibyście prawo mieć takie pretensje do losu, że to się wydarzyło, nie?
Dlatego
Mamy drużynę.
dobrze, że z wami zagraliśmy jeszcze w grudniu.
No racja. Był Lublin, który przez połowę, no nie wiem, przez długi okres czasu na początku tak naprawdę nie potrafili się spotkać w komplecie, bo cały czas ktoś wypadał, grali słabo. Jak spotkali się i odpalili, to bodajże w grudniu wygrali 10, w grudniu, listopadzie, nie pamiętam dokładnie jaki to był okres, ale wygrali, nie wiem, 10 z 11 meczów, no nie? Także wiele było drużyn takich, które były doświadczone mniej lub bardziej tymi kontuzjami. No ale przy tak szalonym kalendarzu to jakby to też trzeba wpisać w ryzyko.
Mówiłeś, że dużo wam dało przyjście Bartka Bednoża, ale ja jak tak na to z boku patrzyłem na początku, jak Bartek do was przychodził, to ta jego aklimatyzacja mogła trwać trochę długo. Te początki aż takie nie były kolorowe. Czy ja mam dobre wrażenie, że to tak faktycznie było, że Bartek potrzebował trochę czasu? I czy, jeśli tak, to czy u niego jakaś taka mała frustracja się nie pojawiała, że to trwało tak długo, a nie miał wejścia smoka, chińskiego smoka wręcz?
Znaczy, Bartek, moim zdaniem dosyć szybko się zaaklimatyzował. Fakt, że możesz jakby patrzeć na jego aklimatyzację przez pryzmat pierwszego meczu, który zagrał. To był mecz w Gdańsku, gdzie tam drużyna wariatów w polu serwisowym i Bartek dostał parę asów. trochę szczęścia, trochę nieszczęścia, patrząc z naszej perspektywy. I ten debiut jakby nie był zbyt okazały. Przegraliśmy mecz za 3 punkty, ale lada chwila później, nie pamiętam już tak terminarza, ale na pewno będą takie spotkanie z AS Kuresowem Rzeszów. To było zaraz po przyjściu Bartka. Wygraliśmy za 3 punkty z ówczesnym liderem. Tak naprawdę cały czas z liderem, który cały sezon prowadziła w tabeli. Bartek dostał MVP, no i poszło. No, za chwilę były mecze z Trentino, były półfinał Ligi Mistrzów w Perugii. Także no, Bartek miał, no, ja pamiętam dużo więcej jego dobrych meczów niż jakiś jeden czy drugi słabszy.
A powiedz, o czym może mówić poziom w ogóle całej Plus Ligi i tego sezonu? Jak to w ogóle odbierać ten sezon, skoro w finale spotyka się drużyna numer 3 i 4 po fazie zasadniczej?
No, ja bym też połączył fakt, że trzecie i czwarte miejsce zajęły drużyny, które doszły do finału Ligi Mistrzów. I chyba to też jakby tak da się gdzieś znaleźć jakąś taką, jak to powiedzieć, odejście w Lidze Mistrzów tak naprawdę. My graliśmy dużo więcej, my i Jastrzębski Węgiel, prawda, od pozostałych rywali i jakby nie zawsze mieliśmy możliwości na takie idealne przygotowywanie się do meczów ligowych. Wiadomo, że tygodniach, w których graliśmy w środę, w czwartek w Lidze Mistrzów, a w sobotę, w niedzielę z dowolnymi drużynami w lidze, z całym szacunkiem dla wszystkich drużyn, nie patrząc na miejsca. Czasami jednak rzeczywiście, jak mieliśmy mecz z drużyną z dołu, ze średniej półki tabeli i na przykład mecz z Trentino, no to wiadomo, że skupialiśmy się na tym Trentino i przez to na ten mecz ligowy nie mieliśmy prawa się przygotować tak, jak powinniśmy. I przez to też potraciliśmy bardzo dużo punktów takich, których teoretycznie nie powinniśmy tracić. Co się przełożyło na koniec na czwartą lokatę w tabeli. Jastrzębski na pewno ma taki sam punkt widzenia i może powiedzieć dokładnie to samo, co my. Wydaje mi się, że te miejsca w tabeli nie miały aż takiego znaczenia, no bo jednak to nie jest chyba przypadek, że wszystkie finały w tym roku grały ze sobą Kędzierzyn z Jastrzębiem. To chyba były dwa, nie, to nie chyba, to na pewno były dwie najlepsze drużyny.
To już tak mówiąc, tak nawiasem, to już takie nudne nie jest to granie Zaksy i Jastrzębia ciągle o to najwyższe trofea.
No chyba nie. Ja, Mati, jestem, wiesz, drugi rok w klubie i tak naprawdę 7, 8 finałów bodajże, tak? 8 finałów, 7 z Jastrzębiem, 1 z Trentino. To nie jest nudne, no na pewno jesteśmy na swój sposób skazani na siebie z Jastrzębiem. Dwie mocne drużyny, które zazwyczaj dochodzą wysoko w rozgrywkach, w których biorą udział, więc no, zawsze gdzieś tam na końcu tej drogi muszą się spotkać. Jakby emocjonujące jest to, że nie ma hegemonii tak naprawdę, no nie, tylko raz wygra Zaksa, raz Jastrzębie, potem 2 razy Zaksa, potem znowu oni. My tak po finale w Torunie, kiedy tam sobie gratulowaliśmy, bo między nami jest bardzo duży respekt, między nami, drużynami, sztabami szkoleniowymi, między klubami tak naprawdę kontaktujemy się, mamy ze sobą taki kontakt ten pozakulisowy i nie wiem, też to nie były żarty, to były takie rozmowy, że no taki troszkę sprawiedliwy wynik. Każdy z nas coś ma, prawda? Jastrzębie ma Super Puchar Polski i Plus Ligę, my mamy Puchar Polski i Ligę Mistrzów. Każdy sobie może ułożyć w tej swojej hierarchii, czego by chciał bardziej. No my na pewno najbardziej chcielibyśmy Ligę Mistrzów i ją mamy, więc pomimo porażki w tym finale Plus Ligi musimy przyznać, że jesteśmy bardzo szczęśliwi.
Ale to chyba w ogóle jest taka cecha środowiska siatkarskiego, bo wielu zawodników grało ze sobą w klubie A, w jednym klubie, a potem jeden idzie do klubu B, drugi do klubu C, gdzieś się spotykacie i takiej złej krwi chyba między wami wszystkimi siatkarzami to nie widać. Zawsze jest właśnie uśmiechy, rozmowy po meczu i to uważam, że to jest fajne.
No nie, no zdecydowanie, no żyjemy ze sobą, my nie tylko rywalizujemy, jesteśmy kolegami, spotykaliśmy się w poprzednich klubach, no ja chociażby z Jankiem Hadrawą, prawda, miałem okazję grać w Olsztynie, teraz przez te 2 lata dużo ze sobą rywalizowaliśmy w finałach i nie wiem, no spotykamy się przed finałem Pucharu Polski, jesteśmy w tym samym hotelu, schodzimy razem na śniadanie, także zdarzało się mi siedzieć z zawodnikiem Szklarskiego Węgla na posiłku, nie wiem, w dniu... Przed dzień przed finałem albo w dniu finałowym, na przykład na śniadaniu. No, zdarzają się takie historie. Śniadanie nie spożywamy jakby w grupie swojej drużyny. Po prostu każdy schodzi, o której wstaje i zdarzały się takie historie. Nie leciliśmy jednym samolotem, ale dzieliło nas 10 minut od wylotu, także no, spędziliśmy wspólny czas na lotnisku w Katowicach przed wylotem do Turynu i tak jak mówisz, no nie ma między nami złej. W Turynie spotykaliśmy się w pokoju hotelowym, też jakby w takich mieszanych składach byli u nas zawodnicy Jastrzębskiego Węgla, także no, nie ma żadnej złej krwi, jest pełen respekt i szacunek. Oczywiście tam po finale, jak wygramy, oni nieraz tam na mnie coś tam dogryzą, nieraz mnie im, ale to jest takie bardziej w kategorii jakiejś tam szpileczki niż jakiejś złej krwi.
A powiedz, ile pracy trener Tomasz Samuel musiał wykonać po finale Plus Ligi, a finale Ligi Mistrzów? Czy to była bardziej praca siatkarska, czy mentalna z wami?
No to już jest złożony proces. No, nie jestem w stanie opisać, jak tę pracę ocenić. No, ocenił to wynik, że się udało. Po finale Plus Ligi dostaliśmy 2 dni wolnego, rozjechaliśmy się, każdy w swojej rodzinnej stronie, czy tam w swoim rodzinnym kręgu. Wyczyściliśmy głowy, przyjechaliśmy 3. dnia, zaczęliśmy po prostu takie siatkarskie przygotowania. Spotkaliśmy się pewnego dnia w szatni drużyną po jednym treningu. Chcieliśmy sobie porozmawiać, to nie były też jakby takie rozmowy na zasadzie jakiejś bitwy, wojny, wyrzucania sobie, tylko bardziej wyjaśnienia, znalezienia jakiegoś wspólnego punktu widzenia takiego, który może nas doprowadzić do zwycięstwa w Turynie. No i udało się, no, trener też na pewno dużo rozmawiał z zawodnikami, analizowaliśmy siatkarsko, rozmawialiśmy na temat jakby takich mentalnych spraw. Finalnie cały ten proces się powiódł, no nie, bo Turyn jakby jest finałem jakby całego tego cyklu 10-dniowego.
A jeszcze warto wspomnieć Tauron Puchar Polski. To też wasz triumf trzeci z rzędu, twój drugi. Jest jakaś.
Czwarty. Dla Zaksy to
A
czwarty
ja
z rzędu.
mówię, sezon covidowy jeszcze był. Tam nie było Pucharu
Tak,
Polski.
sezon covidowy właśnie był, puchar był, nie odbył się,
Tak.
ale sezon przed covidem jakby Zaksa wygrała, bo wiem, bo chłopaki od nas tak mają taką tradycję, że jeżeli ktoś wygrywa jakieś trofeum któryś raz z rzędu, to zawsze na zdjęciach pokazuje na palcach, który to już jest. No i kojarzę, że Śliwa z Łukaszem Kaczmarkiem pokazywali tą czwóreczkę jako czwarty puchar z rzędu.
Okej,
No
okay, no
ale...
to tego covidowego nie liczymy. Dobra,
Jasne.
to tak możemy uznać. Jakaś jest taka hierarchia trofeów w klubie, czy u ciebie Liga Mistrzów plus Liga Tauron Puchar Polski, czy do każdego z każdego cieszycie się tak samo?
Znaczy każdy trofeum cieszy, no nie? I każdy finał, nikt nie wyjdzie na finał po to, żeby go przegrać. No to jest też tak, jak ja po wicemistrzostwie Polski, to znajomi pisali mi gratulacje i ciężko mi było jakby tak siedzieć i przyjmować je z uśmiechem na ustach, bo oczywiście wicemistrzostwo Polski to jest duży sukces i wiele klubów chciałoby się znaleźć na naszym miejscu, ale też ciężko się cieszyć po przegranym finale, jak już wchodzisz do finału. To tylko po to, żeby go wygrać. Nie wiem, czy można jakąś wprowadzić hierarchię. Jeżeli moja prywatna, to uważam, że Liga Mistrzów jest najważniejsza. Na drugim miejscu oczywiście jest Plus Liga, trzeci jest Puchar Polski i Super Puchar Polski. Także tak się podzieliliśmy tutaj z Jastrzębiem 1, 3, 2, 4. I każdy ma jedno ważne i jedno mniej ważne trofeum dla siebie.
Jak już mówisz o twojej prywatnej hierarchii, no to o tobie porozmawiajmy. Było dużo o drużynie, o tobie tutaj muszę teraz trochę w ściągę zajrzeć. 31 meczów plus lidze, 206 punktów. Tak to według strony plusligowej wygląda, jeżeli chodzi o ciebie. No to jaki ten twój prywatnie był sezon? Jak ty go oceniasz, jak ty go widzisz?
Też muszę spojrzeć, jak to się mówi, wzloty i upadki. No, ja na pewno to pierwsza runda, kiedy dużo przebywałem na boisku i wtedy mówiło się o Zaksie, że właśnie jest słabsza. Cały czas to wspominanie, porównywanie do okresu gry z Kamilem Semeniukiem. A to nie jest żadna też tajemnica. Ja nie jestem graczem na poziomie Kamila Semeniuka czy Bartka Bednarza. Bo oczywiście ludzie pewnie oczekiwali, że gra Zaks nie ulegnie osłabieniu po ich odejściu, ale tak, tego się po prostu nie dało uniknąć. Ja nie byłem w stanie ani zastąpić Kamila, ani grać na poziomie Bartka. Także są takie mecze, w których jakby uwydatniał się mój wpływ na grę Zaksy w tym negatywnym znaczeniu. Ale ja wolę pamiętać te lepsze momenty. Mam takie chwilę z tego sezonu, w których wiem, że pomogłem zespołowi, czy to sportowo, czy tam nieraz tam jakoś mentalnie. Pamiętam taki mecz, nie wiem, z Zawierciem graliśmy, kiedy występował grałem jako drugi libero i jakby pojedyncze zagrania pozwoliły mi czerpać dużą radość z gry mieć świadomość, że potrafiłem wtedy zespołowi pomóc. No ogólnie no to taki sezon, jakby to określić indywidualnie. Ani dobry, ani zły, ale chyba jednak trochę na.
A wspomniałeś o tym, że w pierwszej rundzie mówiło się, że Zaxa jest słabsza. To w ogóle jak to jest? Bo to już drugi sezon, tak niektórzy mówią, kibice czy eksperci, że Zaxa jest słabsza. A jak to jest w takim razie, że ta Zaxa wygrywa, czy plus ligę, czy Ligę Mistrzów?
Nie wiem, wiele razy to pytanie pada i tak ciężko jest na nie znaleźć odpowiedź. Tak zawsze mówimy, że odpowiedź się zawiera w hashtagu, który jest w zespole naszego klubu Zaxa Family. Coś w tym jest. W tym klubie naprawdę było tak, że to pierwsza runda była ciężka, były porażki te niespodziewane. Była taka troszkę rozczarowująca atmosfera, jeśli chodzi o to otoczenie. Każdy się spodziewał po nas więcej. Ale nie było tutaj szukania winnych, tylko z każdej strony jakby chęć wsparcia, szukania elementów, które można poprawić. Dało się to wyczuć i jakby to na koniec wszystko oddało, prawda, że w momencie, w którym moglibyśmy się rozsypać, to byliśmy razem i na koniec za to.
A czy ty jesteś zadowolony ze swojej roli, z tego, jak się wywiązałeś ze swojej roli w tym sezonie, że, czy czujesz, czy mo że mogłeś tej drużynie dać jeszcze więcej?
Jestem zadowolony, bo ja wiedziałem, że jak przyjdę do Kędzierzyna, to że nie będę tej pierwszoplanową postacią, jeśli chodzi o te sportowe aspekty. Wiedziałem, że przychodzę tutaj na ławkę i poczyniłem ten krok świadomie. Tak jak mówię, no, mam takie momenty w pamięci, że wiem, że nawet sportowo byłem w stanie drużynie pomóc. W tym roku wygraliśmy z trudnym rywalem w momencie, cały mecz przebywałem na boisku. Na przykład mówię tu o meczu z Warszawą. Wiem, że to nie była jeszcze ta Warszawa, taka jak w drugiej rundzie, ale to już była Warszawa w pełnym składzie. To był zawsze mocny rywal i przypominam sobie takie mecze, kiedy jakby nie byłem tą kulą u nogi w Kędzierzynie. No, ale też no, muszę pamiętać o takich, w których jakby zawodziłem no, nie, i obniżałem poziom drużyny. Aczkolwiek, tak jak mówię, no, patrząc na to, jaką rolę miałem tutaj pełnić i jaką pełnię, jaką będę pełnił, to w pewnych aspektach mogę być z siebie zadowolony.
No to w takim razie w skali szkolnej dobrze tobie znanej przez twoje dzieciaki od 1 do 6, to jaką sobie ocenę byś wystawił za ten
Jest,
sezon?
nie będę się sam oceniał. Ja tak jakby jeśli chodzi o takie rozwinięcie tej mojej punktu widzenia, no to opowiedziałem ci wszystko, no ale nie będę się oceniał. To już zostawię dla ekspertów, dla kibiców.
Okej, okay. A jeszcze jedno pytanie odnośnie ciebie. Aż sobie tutaj też wynotowałem, że 17 sezonów twoich w Plus Lidze, 421 rozegranych spotkań, tak nam strona Plus Ligowa mówi. Klub 500, kiedy zawitasz do tego klubu 500 meczów w takim razie?
Myślę, że nie dobiję do tych 500. Na to potrzebowałbym jeszcze 3 sezonów tak naprawdę. A myślę, że 3 sezony to jeszcze nie będzie mi dane grać. 3 sezony plus lidze, więc myślę, że do 500 nie dobiję.
A jeszcze też nie mogę zapytać o nasz klub, o Indyk Pola ZS Olsztyn. To już wspomniałeś tutaj, mówiąc o tych problemach kadrowych i też naszą sytuację. A jak tobie te 2 lata granie w Iławie się podobało albo nie podobało? I czy od twojego kolegi z drużyny Przemka Stępnia znasz już całą historię Iławy i co gdzie się znajduje?
Myślę, że hala w Iławie jest lepsza niż by się mogło wydawać. Na pewno są gorsze hale w Lidze. Zawiercie, Kazany w tym roku, Barką Kazany w tym roku grali w Krakowie w dużo gorszej hali. Jakby ta Iława naprawdę nie była taka zła, jak mogłoby się wydawać. Jak się patrzy na tę kubaturę, no to, że nie ma zbyt wielkiej przestrzeni dla publiczności, to przestrzeń do samej gry jest naprawdę odpowiednia. Jest bardzo wysoka hala, spełnia wszystkie parametry odległościowe, więc tak naprawdę jest odpowiednia do tego, żeby grać w siatkówkę na każdym poziomie.
Nowa Urania, bo na nią wszyscy czekamy. Miejmy nadzieję, że w tym roku kalendarzowym do niej wejdziemy i zagramy. Według ciebie Nowa Urania może mieć taki sam klimat jak jej no, starsza odsłona, tej, której już nie ma?
Ciężko powiedzieć, no, wydaje mi się, że w nowej Uranii nie będzie tego zapachu, który towarzyszył tej starej, bo to jednak te nowoczesne budynki, no to samo słowo nowoczesne to wszystko opisuje. Klimat na pewno będzie miano, nie? Bo Urania też swoim kształtem, kubaturą była specyficzną halą i na pewno zagości na nowo w sercach Olsztynian. I to będzie też taka jakby legendarna hala, jaka była ta stara odsłona.
No
Mam
to.
nadzieję, że jakby kalendarz nas tak ułoży, że będzie mi jeszcze dane zagrać w tej nowej Uranii.
I zdobędziesz jeszcze pierwszy punkt, bo będziesz się otwierać, tak? Zapewne tego byś chciał.
No, tego bym chciał, aczkolwiek na to jakby nie liczę. Myślę, że ciężko mi będzie zdobywać pierwszy punkt jeszcze w jakimkolwiek obiekcie. No, życzę Wam, żeby była otwarta. Nie wiem, jak tam wygląda sytuacja z opóźnieniami. Wiem, jak to wygląda w przypadku innych takich budynków, obiektów, że często jakieś opóźnienia się zdarzają. Także no mam nadzieję, że jeżeli będą opóźnienia, to tak krótkie, żebym zdążył jeszcze w tym sezonie zagrał. No i życzę Wam przede wszystkim, żeby z tą halą nie było tak jak w moim Radomiu, jeśli chodzi o to zwycięstwo, którą szybko odparowali.
No to miejmy nadzieję, że faktycznie tak nie będzie. Stawiamy kropkę, druga część za nami, chwila przerwy i ostatnia część za chwileczkę. Trzecia i ostatnia część audycji AZS na fali w radio UWMFM. Wojtek Żeliński jest na łączach z Kędzierzyna-Koźla, my tutaj w Olsztynie. No to Wojtek, czas na pytania z internetu. Kilka ich mamy. Pierwsza od naszego kibica Jarka. Czy to prawda, że jesteś jedyną osobą, która tak potrafi kopnąć piłkę, że dotknęła ona sufitu w starej Uranii?
Starej Uranii pod sufitem wisiały takie płyty. Nie wiem, jaka była jeszcze odległość od tych płyt do sufitu, bo tam ciężko byłoby tak ułożyć piłkę, żeby między nimi się udało. Ale myślę, żebym dokopał, bo w te płyty, jak kopałem, to piłka leciała jeszcze z takim dosyć dużym impetem. Nie była jakby w tym cyklu hamowania jeszcze. Więc myślę, żebym dokopał do hali w Uranii. Udało mi się w Bydgoszczy na Łuczniówce, a wydaje mi się, że była wyższa od Urani.
I w tym momencie wszyscy WF-iści nie będą tego pokazywać swoim uczniom na lekcjach WF-u, bo to zawsze było, żeby nie siadać i nie kopać piłki do siatkówki.
Zdecydowanie, ale no, nie ma chyba takiej tych hali, tych wysokich, na których takie próby nie są podejmowane.
Kolejne pytanie. Co najbardziej Wojtkowi podobało się w grze w AZS-ie? Co wspominasz najlepiej?
Co wspominam najlepiej? Najlepiej wspominam taki okres pierwszego sezonu. Nie wiem, ile to było już kolejek. Pamięć już mnie zawodzi w tym wieku, ale możesz mi, Mati, przypomnieć. 7-8 kolejek z rzędu wygraliśmy chyba, czy
Tak, taki
tam.
początek mieliśmy dosyć mocny, gdzie faktycznie może pierwsze mecze przegraliśmy, ale potem 6-7 zwycięstw z rzędu było.
Tak, to był na pewno taki najfajniejszy okres. No i najbardziej mi się podobał jakby sam Olsztyn i ludzie, no nie? Bo Olsztyn jest pięknym miastem i pomimo tego, że na stałe mieszkam w Radomiu, to w zeszłym roku, w tej przerwie wakacyjnej, z przyjemnością z rodziną przyjechaliśmy na parę dni do Olsztyna. No i ludzie oczywiście, z którymi do dzisiaj mam kontakt, których poznałem w klubie, dzięki klubowi, ludzie z miasta, których bym nie poznał, gdybym do klubu nie dołączył. Mój syn zaczął tam grać w siatkówkę, ma pierwszego trenera z Olsztyna, także no to są chyba te moje najlepsze wspomnienia.
No i też pytanie, jak oceniasz wsparcie naszego klubu kibica w Turynie? To już pytanie prosto z Kędzierzyna-Koźla, trochę o tym wspomnieliśmy już.
Nie no, ja już wspominałem w trakcie rozmowy, że oczywiście to było w zależności od tego, jak się mecz układał, czy po której stronie boiska byliśmy, ale po tej stronie naszej Zaksy, wtedy, kiedy jakby się człowiek skupiał na tym, żeby słuchać tego dopingu, no było niesamowicie. No, w takiej hali zostać usłyszanym to naprawdę duży szacunek dla kibiców. Słyszeliśmy Was, dziękujemy Wam. To nasz wspólny sukces.
Wojtek, dziś wieczorem, czyli we wtorek wieczorem, gala podsumowania PLS-u. Czy będziesz na niej obecny?
Nie, nie będę.
Ale to mam w takim razie do ciebie prośbę taką. Wytypujmy, albo bardziej ty, jakbyś mógł wytypować, bo kilka kategorii będą honorowani zawodnicy. To tylko pytanie, czy też kobiety chcesz wytypować, czy zostajemy tylko przy mężczyznach?
Chyba
Czy tak?
zostaniemy przy mężczyznach, bo ja nie obserwowałem Tauron Ligi. tak często, żeby tu się wypowiadać. Nie znam wszystkich zawodniczek, więc nie chciałbym po prostu wyjść na główkę.
No to jedziemy. Siatkarz sezonu według ciebie.
Boje.
Odkrycie sezonu.
Sawicki, Hawryluk. Który z nich? Nie mam monety, ale bym rzucił.
Obcokrajowiec sezonu.
David Smith.
Trener sezonu.
Powinienem wskazać na naszego, ale wskażę na Mendeza tylko dlatego, że wygrał Plus Ligę. To jest gala podsumowująca Plus Ligę, dlatego powiem Mendes. Ale jeżeli miałbym sam opisać, no to wygrałbym.
I ostatnia kategoria, odkrycie trenerskie sezonu 22-23.
To byli Medei.
Ok, zobaczymy dzisiaj wieczorem. Gala na sportowych antenach Polsatu będzie transmitowana, a kto jutro będzie odsłuchiwał audycji, to będzie mógł zobaczyć, czy Wojtek Żeliński poprawnie wytypował.
No, sam jestem ciekawy i teraz już jakby publicznie się podzieliłem tymi swoimi typami, to ciekawy jestem, jaki będę miał procent skuteczności.
Reprezentacja przed nami, no bo już nie da się zauważyć, że sezon klubowy z nami, przed nami reprezentacja. Według ciebie, gdzie będzie większa presja kibiców na wynik? Mistrzostwa Europy czy kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich?
Zdecydowanie kwalifikacje. To śmiesznie zabrzmi, ale Mistrzostwa Europy w tym sezonie są nieważne. Oczywiście, już tak szerzej patrząc, mamy taką głębię składu, że bylibyśmy w stanie wystawić dwie różne szóstki na te dwa różne turnieje i oczekiwać się zwycięstwa. No ale wiem, że to jest nierealne. Nie da się jakby wystawić jednej drużyny na Mistrzostwa Europy, a oczekiwać, że druga bez grania za 2 tygodnie będzie w takim piku formy, żeby to wygrywać. Na pewno to będzie jakby połączona drużyna. Większość pewnie zawodników z Mistrzostw Europy pójdzie na kwalifikacje. Ale myślę, że sztab oczywiście nie oleje Mistrzostw Europy w takim sensie, że nie, to jest turniej nieważny i jedziemy tam, żeby tylko odstać. Pojadą i będą chcieli to wygrać, ale na pewno dużo bardziej będą się skupiać pewnie swoim jakby cyklem przygotowań pod te kwalifikacje olimpijskie.
To nie jest też tak czasem, że Mistrzostwa Europy są marginalizowane troszeczkę przez te wydarzenia w sezonie reprezentacyjnym, które mają większe znaczenie dla przyszłości, tak jakby teraz no, kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich?
Może i tak jest, ale no mi się wydaje jakby, że ranga turnieju rośnie w momencie, kiedy on się rzadziej odbywa, prawda? I tak Mistrzostwo Świata i Igrzyska Olimpijskie są czymś wyjątkowym, bo odbywają się co 4 lata, a Mistrzostwo Europy co 2 lata uważam, że są chyba troszkę za często, bo oczywiście fajnie je wygrywać, zdobywać medale i potem wpisywać sobie w CV, ale przez to jakby trochę ten ranga tego turnieju troszkę maleje i na przykład tak jakby w takim sezonie życie pokazuje, że dużo istotniejsze są kwalifikacje olimpijskie niż Mistrzostwa Europy.
Też i siatkarska Liga Narodów rusza za chwilę, bo panie w przyszłym tygodniu, panowie 7 czerwca, jak sobie wynotowałem pierwszy mecz w Japonii. I tutaj też pytanie, jak w przypadku Mistrzostw Europy, czy to troszeczkę czasami traci ta siatkarska Liga Narodów, a zwłaszcza jej faza grupowa na znaczenie, no bo kiedyś Liga Światowa, to tam każdy mecz oglądało się z wypiekami na twarzy, a teraz mam wrażenie, że faza grupowa siatkarskiej Ligi Narodów to jest taki poligon doświadczalny dla trenerów. Dla zawodników przegląd wojska, jak się to kolokwialnie mówi. A jakie ty masz na ten temat odczucia i zdanie?
Oczywiście zgadzam się z Tobą, że ta Liga Narodów też nie jest już czymś wyjątkowym, skoro co roku ją można grać, jakby rozszerzać tą swoją reprezentację o kolejnych nowych zawodników. Ale z tego co wiem, nie orientuję się w tym jakoś tak super, z tego względu, no, że nie jestem członkiem reprezentacji i jakby no, nie jest to dla mnie też jakby super priorytet, żeby znać wszystkie zasady grania. Ale orientuję się, że w tym roku akurat Liga Narodów może być bardzo ważna, bo każdy jeden mecz wlicza się do rankingu. z którego się rozstawia na kwalifikacje olimpijskie. I wydaje mi się, że w tym roku, no oczywiście trener nie jest w stanie skorzystać ze wszystkich najlepszych reprezentantów od początku do końca i na pewno wiem, no chociażby, że reprezentanci ode mnie z klubu z Jastrzębia nie są w stanie pojechać chyba na pierwszy i drugi turniej ze względu na to, że tak naprawdę dzisiaj skończyli sezon, a chłopaki już za tydzień wylatują do Japonii. Więc na pewno ci nowicjusze dostaną swoje szanse gry, ale wydaje mi się, że w tym roku Liga Narodów będzie bardzo ważna, jeśli chodzi o to utrzymanie pierwszego miejsca w rankingu. Ja wiem, że nie znam dokładnie też tak jakby ilości tych punktów, ale kojarzę, że Polska ma dosyć dużą przewagę, no ale oczywiście warto tą przewagę pielęgnować albo nawet powiększać.
No, nie da się też ukryć, że młodość idzie do kadry. Czy ktoś jeszcze na tobie zrobił wrażenie, oprócz wspomnianych wcześniej, jak ty typowałeś nagrody do odkrycia sezonu Sawicki, Hawryluk, ktoś jeszcze z tych młodych zrobił na tobie wrażenie w tym sezonie?
Tak, było kilku graczy, którzy tak naprawdę się wyróżnili, niektórzy jakby potwierdzili. Patrzymy też na wszystkich z perspektywy reprezentacji Polski, czyli takiej drużyny top of the top, prawda? Czyli nie każdy, kto gra dobrze w lidze, będzie się do tej reprezentacji nadawał, prawda? No jest wiele przypadków zawodników, którzy tak naprawdę są świetnymi zawodnikami, a nigdy w reprezentacji nie zagrają. I to nie jest też tak, że jak ktoś zagrał 5 dobrych meczów, czy nawet cały dobry sezon, to od razu trzeba go na siłę wpychać do reprezentacji Polski. Mi szczególnie zaimponowali goście, którzy może nie są najmłodsi, ale nie wiem, no jeden tak naprawdę nigdy w reprezentacji nie zaistniał, czyli Bartek Bołądź. Drugi, który osiągnął w tej reprezentacji wszystko, a potem z niej wypadł, czyli Artur Szalpuk. Kuba Hawryluk, który tak naprawdę też grał świetnie, może z troszkę słabszą już końcówką, ale na pewno jakby patrzeć przez pryzmat jakby jego przyszłości, to ma szansę, żeby w reprezentacji zaistnieć, bo Zati jest świetny, dalej jest jednym z najlepszych zawodników w historii na tej pozycji, no ale już też młodszy nie będzie. Jakby na Hawryluka trzeba patrzeć pod kątem takiego następcy Pawła Zatorskiego. Oczywiście Kuba Popiwczak mógłby się teraz zdenerwować, ale Kuba też już nie jest jakby najmłodszy, Kuba też ma chyba tam 28 lat, także że swoje w tej reprezentacji na pewno jeszcze zagra kilka lat ładnego grania na dobrym poziomie przed nim, no ale no jakby ten Hawryluk ma taki i potencjał i możliwości ku temu, żeby w tej reprezentacji zagościć w dosyć młodym wieku i też zostać na dłużej. No nie każdy też jakby dobry 19-latek, dobrze mówię, Hawryluk ma 19
Tak,
lat?
tak.
Każdy dobry i wyróżniający się nawet 19-latek ma możliwość wejścia do takiej drużyny. Przez to, co mówiłem, że Polska jest jakby tak mocna, a on naprawdę dał radę i pokazywał, że to nie jest jakby wciskanie na siłę utalentowanego młodziana, tylko tak naprawdę pokazał w lidze, że na to zasługuje.
No to zobaczymy, jak ten sezon reprezentacyjny będzie wyglądał. Tak jak wspomnieliśmy, 7 czerwca pierwszy mecz Siatkarskiej Ligi Narodów, wcześniej sparingi. Się na te sparingi wybierasz do Katowic? To chyba teraz, pod koniec tego tygodnia, o ile dobrze kojarzę.
Znaczy
Albo...
przez chwilę nawet o tym myślałem, bo rzeczywiście do Katowic mam blisko, ale sparingi są dosyć późno, a mój syn chodzi do szkoły, także troszkę już opuścił zajęć ze względu na Turyn i wyjazd, także no już teraz nie mogę sobie pozwolić na to, żeby nie chodził do szkoły, więc myślę, że te sparingi odpuszczę. Poza tym troszkę jednak też muszę odpocząć od tej siatkówki. Oczywiście pewnie nie jeden mecz włączę i obejrzę, no ale jakby to nie jest też takie zobowiązanie, żeby się w to emocjonować, tak jakby zaangażować emocjonalnie. No mecz mogę sobie po prostu w postaci przełączyć, obejrzeć film, zrobić cokolwiek innego, a jakby pojechanie na mecz jakby tak wymusza na tym, żeby się w to zaangażować, a akurat na tym etapie, nie wiem, sezonu, roku nie jest mi to do niczego potrzebne i chyba po prostu odpuszczę te sparingi.
Jeżeli mowa o Franku, już to tam za tobą, jak ktoś będzie oglądał, ktoś ogląda na transmisję na Facebooku, to widać dyplomy, zwłaszcza z Kinderów. To jeszcze w tym roku jakiś dyplom dojdzie? W tym roku
To nie
szkolnym?
jest tak, właśnie tak widzę, bo ja siedzę akurat u syna w pokoju, tu jest cały ołtarzyk naszej drużyny, bo jest chyba kibicem numer jeden, do tego już te swoje pierwsze dyplomy i osiągnięcia. I ten raz właśnie jeszcze, nie, pytałeś o te sparingi. Oczywiście właśnie Franek nie pojedzie na sparingi z tego względu, że w sobotę i w niedzielę ma dwa finały. Jeden finał to jest Opolskiej Ligi Mini Siatkówki, a drugi to jest finał wojewódzki w Kinderach. Franek mój ma 11 lat, gra w parze ze swoim kolegą Marcelem i liczą na pewno na to, żeby wyjść w finał tej ligi o Polski po prostu wygrać i na pewno też liczą na to, żeby wyjść do finału ogólnopolskiego Kindera, a w związku z tym, że to się odbywa i w sobotę i w niedzielę, no to musi jakby teraz zrobić wszystko, żeby na tym turnieju się dobrze zaprezentować. No życzę mu tego z całego serca i trzymam za niego kciuki, ale też nie wybieram żadnej presji, niech po prostu wygra i się cieszy, bo na tym etapie najważniejsza jest po prostu radość.
A gdzie większe emocje są? W plus lidze czy podczas oglądania syna na zawodach?
Nie, no zdecydowanie, jak widzę Franka, to bardziej się emocjonuje i trudno. Trudno, ja szczerze powiem, że uczę się tego, jak być rodzicem sportowca. No, na razie to jest takim początkującym sportowcem, ale jakby tak jak widzę, jakie ma założenia swoje w głowie, to podejrzewam, że na pewno będzie próbował i będzie robił wszystko, żeby tym sportowcem zostać już w tym zawodowym wydaniu. I bardzo trudno mi się te mecze ogląda. Staram się nie być tym oszalałym rodzicem i nie narzucać na jego presji, nie atakować go wskazówkami, od tego jest trener. A w plus lidze jednak no, jakiś minimalny, ale mam wpływ na to, co się dzieje. Mogę mieć większy lub mniejszy, a tutaj nie mam żadnego wpływu.
No to Wojtek, dwa ostatnie pytania. Po pierwsze, gdzie na wakacje, gdzie sobie odpoczniesz od siatkówki? No i drugie, bo tutaj też kibice pytali, jaka przyszłość czeka Wojtka Żelińskiego na nowy sezon?
Jeśli chodzi o wakacje, no to chwilę jeszcze muszę siedzieć w Kędzierzynie Koźle, bo moje dzieci chodzą do szkoły podstawowej, do przedszkola. Znajdziemy taki moment w czerwcu, że uda nam się na parę dni wyjechać i pojedziemy do Turcji i troszkę odpoczniemy. Jeśli chodzi o przyszłość, no to zostaję w plus lidze.
No tajemniczy jesteś, no ale to niedługo się
dowiemy.
Nie,
tak, no wiesz jak to wygląda, że jakby każdy klub ma swoją jakby taką strategię. I kluby mają ten, może nie obowiązek, tą przyjemność informowania o przyszłości swoich zawodników, przyszłości swojej. Także mój klub na pewno w odpowiednim momencie poinformuje o tym, gdzie ja spędzę kolejny sezon.
A chociaż latem się w Olsztynie zobaczymy na chwilę?
No mam taką nadzieję, jakby nie planowaliśmy jeszcze tych takich krótszych wyjazdów, ale no do Olsztyna pewnie na chwilę zajrzymy, no bo no, dzieci nas męczą tym, że brakuje plaży miejskiej. W zeszłym roku byliśmy na te parę dni i mam nadzieję, że uda się wygospodarować trochę czasu, no ale też jakby przez długi czas nie było nas już w domu, w zasadzie w ciągu roku rzadko nie jeździmy, też jakieś takie zobowiązania, jeśli to mogę nazwać te rodzinne, no nie, troszkę trzeba poodwiedzać rodzinę, poodwiedzać czasu razem, no i nie wiem na co nam się uda wygospodarować jakiś ten dodatkowy, ale na pewno zrobimy wszystko, żeby dołączyć na chwilę podjechać.
No to Wojtek, jeszcze raz wielkie brawa, gratulacje od wszystkich olsztyńskich kibiców za Ligę Mistrzów. No, oby udało się to powtórzyć za rok już, niezależnie od tego, jak twoja przyszłość klubowa się potoczy, no to fajnie by było znów polski finał w Lidze Mistrzów obserwować. Także jeszcze raz wielkie brawa i dzięki za fajne widowisko, które z Jastrzębiem stworzyliście w sobotę w Turynie.
Dziękuję ci bardzo, to była sama przyjemność. Pozdrawiam oczywiście olsztyńskich kibiców.
Dzięki, to wszystko dzisiaj w audycji AZS na fali. Wojtek Żeliński był naszym gościem, Mateusz Lewandowski. Dzięki i do usłyszenia.